Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś o funkcjonowaniu dzieci z trisomią 21 rozmawiamy w programie Z rodziną mi do twarzy. Dorota Białek, Katarzyna Brand i Magda Meissner. Mamy dzieci z zespołem Downa. Rozmawiałyśmy w pierwszej części o tym pierwszym takim etapie. Powiedziały Panie, że nie ma tutaj czasu na takie książkowe przeżywanie różnych etapów buntu, wyparcia, akceptacji i tak dalej. Tyle się dzieje, jest tyle zadań jakby stoi przed Wami, przed rodzicami, że trzeba po prostu działać. Mówiłyśmy też trochę o takich reakcjach otoczenia, natomiast teraz chciałabym wrócić do tego takiego zadania numer jeden, czyli rajd po różnego rodzaju lekarzach. Pani Katarzyno powiedziała, że dostała Pani kartkę, tak, z wypisanymi specjalistami, do których trzeba iść. Jak to działa, jakie są reakcje lekarzy, co to przynosi? Czy to rzeczywiście jest taki standard, kiedy pojawia się dziecko z zespołem Downa, że trzeba tą odpowiednią liczbę specjalistów przejść i wszystko posprawdzać?
Dziecko z trisomią to nie jest tylko dziecko z samą trisomią. Najczęściej te dzieci mają kilka dodatkowych jeszcze wad. Prawie wszystkie dzieci mają niedoczynność tarczycy, więc pierwsza rzecz to jest określenie poziomu hormonów i uzupełnianie tych hormonów już praktycznie od pierwszych dni, jak tylko są wyniki. Sporo z tych dzieci ma wady serca różnego rodzaju, od takich stosunkowo lekkich po bardzo ciężkie wady. Prawie wszystkie, bym powiedziała, zaryzykuję, prawie wszystkie albo znaczna większość ma wady wzroku. I to też ujawniające się czasami już od pierwszych dni, bo tak jak w przypadku mojego dziecka, to był niedrożny kanalik guzowy. Wydaje się takie niby nic, tak, ale 3 razy udrażniany był zabiegowo i raz operacyjnie i w dalszym ciągu, mimo 14 roku życia, jest niedrożny. Czyli takie niby nic, a ciągnie się dalej, tak?
Urasta do ręki problemu.
Potem sporo z tych dzieci ma problemy z przewodem pokarmowym. Początkowo też sporo z tych dzieci ma niedrożne kanaliki słuchowe i pierwsza diagnoza, bo teraz są przesiewowe, zresztą były od dawien dawna przesiewowe badania słuchu, już w szpitalu wychodzi, że dziecko nie słyszy na jedno albo na obydwoje uszu i potem no, trzeba robić badania kontrolne, bo często się okazuje, że te kanaliki się odtykają, ale dopiero po dłuższym czasie, zdecydowanie dłuższym czasie niż u zdrowych dzieci. Tych wad jest naprawdę czasami dużo więcej niż u takiego dziecka zdrowego, także tych lekarzy jest sporo do zaliczenia.
Poza tym wydaje mi się, że trudno sobie wyobrazić mamę, która no, też nic nie wie, tak, o tym zespole, dostaje listę, że musi pójść, zrobić diagnostykę chociażby, bo akurat w przypadku mojej Julki ona oprócz tych typowych, czyli wady wzroku i niedoczynności tarczycy jest zupełnie zdrowa, która powie, mamy, która powie, nie, ja nie będę tego robić, prawda, bo zawsze jest ten taki,
że trzeba sprawdzić,
tak, prawda, każda mama dla swojego dziecka zrobi test, nie wiem, 150%, nie tak 100%, prawda, czyli musi, po prostu nie ma takiej opcji, żeby tego nie robić. Wydaje mi się, że najgorszą rzeczą to jest usłyszeć, a gdzie pani była 2 lata temu, prawda, od lekarza, czemu pani nie przyszła od razu, więc jak gdyby z tego wynika takie bieganie po tych specjalistach i ja bym to podzieliła na takie 2 rodzaje. Jedni to są takie bieganie po lekarzach, takie typowe medyczne zagadnienia, a druga rzecz to są takie zagadnienia pedagogiczne, tak? Czyli logopeda, psycholog, pedagog. I ja to postrzegam jako takie bardziej obciążające, bo każdy z nich ma jakąś swoją koncepcję na rozwój naszego dziecka, tak? Jakiś swój pomysł na terapię. I od każdego wychodzimy z jakimś zaleceniem, tak? Proszę to zrobić, nie wiem, 4 razy po 15 minut, idziemy gdzieś tam, a to proszę 2 razy dziennie po pół godziny, a to raz dziennie po tej. Jak to wszystko poskładamy, to się okaże, że to jest więcej niż doba, prawda? I trwa to nie przez na przykład pół roku, tak? Tak jak ja to czasem tak porównuję do złamanej nogi, tak? Ktoś złamie nogę i potem mówi, ojejku, a to miałem 3 miesiące rehabilitacji i musiałem 3 razy w tygodniu gdzieś tam chodzić. To my to wszystko mamy tak samo, tylko pomnożone przez tam 20 lat, tak? I trzeba taką perspektywę nabrać. I jakby to, tutaj jest ta trudność.
I co wtedy, słuchajcie, jak złapać pion w takiej sytuacji, kiedy jest ten rajd od lekarza do lekarza? To już wiemy o specjalistach, ale to, o czym pani mówi, kiedy te zalecenia praktycznie, no, w którymś momencie się okazuje, że one są niemożliwe do zrealizowania. Jak sobie radziłyście?
Ja myślę, że no, każdy na swoją miarę, prawda? Bo tak, no, bieganie się gdzieś tam w końcu kończy, bo wszystko jest już sprawdzone, zdiagnozowane. No i każda z nas potem staje w obliczu takiego wyzwania, jak, które się nazywa wspieranie rozwoju dziecka, tak? Dzieci z zespołem Downa są bardzo wiotkie. Ten dodatkowy chromosom, który taki właśnie dodatkowy materiał genetyczny, oprócz właśnie tych różnych wad narządów, ten dodatkowy chromosom jest w każdej komórce naszego dziecka. No chyba, że jest to taka rzadka forma zespołu Downa, która się nazywa mozaikowatość. Wtedy nie wszystkie komórki są takie właśnie dotknięte tym dodatkowym chromosomem, ale te nasze dzieci mają jakby takie zupełnie inne ciało, one są wiotkie, mają wiotkie mięśnie, są jako niemowlęta, takie prawie, że takie rozlane, można powiedzieć. I one w związku z tym, z tą wiotkością znacznie później osiągają wszystkie sprawności, więc na pierwszy plan jest ta taka rehabilitacja ruchowa, tak, żeby wzmocnić mięśnie, żeby usprawniać jakieś tam poszczególne kończyny, no i plus jakaś tam logopedyczna, co już nawet na etapie niemowlaka, tak, to robimy. Coś, co potem będzie też wspierało rozwój mowy. No więc jak już gdzieś mamy tych specjalistów, tak, już ogarniętych, no to po prostu zazwyczaj zaczyna się jakaś taka rehabilitacja i w domu, i na zewnątrz. I u mnie ten, powiedzmy, pierwszy rok, no to było wyzwanie, bo kiedy urodził się mój syn, to starsza córka miała 9 lat, a młodsza 3 lata, czyli no to jeszcze dzieci, które wymagają uwagi bardzo dużej, a z niemowlakiem były takie zajęcia w domu, jak 3 razy dziennie rehabilitacja metodą Wojty, 2 razy dziennie masaż Chantala, tak? 3 razy dziennie jakiś tam, prawda, Castillo Morales, co przyniosło efekt, bo już teraz nasze dzieci to nie są takie, prawda, dzieci, które mają wysunięte języki, czy te rysy twarzy, są takie dużo bardziej łagodniejsze, przez to, że jednak jest dużo teraz propozycji wspierania, tak, masażów i usprawniania.
Ja tylko zapytam, czy to wszystko jest na barkach jednej osoby? Czy udało wam się gdzieś porozdzielać te obowiązki w domu?
No to zależy pewnie od rodziny, no akurat u mnie było to na moi.
Niestety chyba. najczęściej zajmuje się tym mama, ponieważ tato wraca po prostu do pracy.
Do tego jeszcze gotuje i pierze.
Mama po prostu ogarnia cały dom, ale oprócz tego najważniejsze jest dziecko, czyli nawet kosztem gdzieś tam zaniedbania tego obowiązku domowego, to wszystko, co mówiła Dorota, musi być zrobione, tak? Muszą być te ćwiczenia, musi być rehabilitacja, no i muszą być lekarze.
Chodzimy też jeszcze na rehabilitację do są w Opolu takie miejsca, gdzie chodzimy na rehabilitację, no najczęściej metodą Bobatów, ale jakieś są jeszcze też inne propozycje.
I to też, myślę, zależy od dziecka, bo są dzieci, które rozwijają się troszeczkę szybciej na tle tych innych dzieci, które rozwijają się troszeczkę wolniej. Chodzi o dzieci z zespołem Downa, tak? One nigdy nie dorównają zdrowym dzieciom, natomiast już na etapie niemowlaka te dzieciaki różnie się rozwijają. I są takie, które trzeba bardziej wspomagać i są takie, którym wystarczy troszkę tych ćwiczeń mniej, ale to nie znaczy, że ta mama ma więcej aż tak dużo czasu. Ja bym powiedziała, że te mamy, które są bardziej obciążone ćwiczeniami, one wręcz cierpią na brak czasu. One nie mają czasu. Tak jak powiedziała Magda, ta doba jest po prostu za krótka, bo tych zaleceń jest tak dużo od specjalistów i jakby to wszystko chcieć tak rzetelnie zrobić, to już nie ma w ogóle czasu. Naprawdę nie ma czasu. Bo w międzyczasie, proszę mieć na uwadze, że te dzieci są dziećmi, czyli trzeba je nakarmić, trzeba je przewinąć, trzeba je wykąpać. Trzeba się z nimi pobawić, poprzytulać. One muszą mieć też czas na spanie, tak, na spacer. Na to wszystko też muszą mieć czas. A tu jeszcze dodatkowo dochodzą te ćwiczenia, które tak naprawdę dla tych dzieciaków no, nie są przyjemne, zwłaszcza z początku, bo wymagają od nich ogromnego wysiłku. Jak dziecko jest wiotkie, a każe mu się nie wiem, przewracać, siadać, czy cokolwiek innego robić, to to dziecko nie ma na to siły i ono dopiero wzmacniając te mięśnie, ono często nie chce, tak? Nie chce, bo to po prostu jest dla niego nieprzyjemne. A my to wszystko musimy robić.
Ewa, ja powiem ci tak, że ja nie wiem, jak myśmy to wszystko zrobiły. Tak.
A ja na szczęście już nie pamiętam.
No właśnie, my tego nie pamiętamy. Dzieci mają już po kilkanaście lat i one nie wymagają już takiej rehabilitacji. Po prostu już teraz żyjemy chyba.
My jesteśmy już takimi dojrzałymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych. To znaczy ja postrzegam tą dojrzałość, swoją oczywiście, jako umiejętność selekcji właśnie tych zajęć, tak? Umiejętność zrezygnowania z czegoś, bo jeżeli mogę tutaj wrzucić jakiś kamyczek do ogródka terapeutów,
to
on by był
drugi.
Taki, że nie spotkałam się, żeby terapeuta powiedział, nie wiem, zdobył się na taką szczerość, wie pani co, tego to i tak nie wypracujemy, tak? Możemy to troszeczkę polepszyć, tak? Więc niech się pani aż tak nie stara, czy coś. Albo, czy jeżeli mama zapyta, wie pani co, no ale ja robię, a nie widać efektów, tak? To też jest zniechęcające. To co terapeuta powie? On powie, to pani za mało się stara, a pani za mało robi. Może jakby pani robiła dwa razy dziennie, a pięć razy dziennie, to byłby efekt, prawda? On nie bierze tej, wina to jest złe słowo, on nie bierze tej odpowiedzialności na siebie. On wszystko zrzuca na mamę, tak? Czyli nie, bo my idziemy do terapeuty i oczekujemy jakiegoś efektu i on nam ten efekt obiecuje, my się pracujemy, staramy, a tego efektu nie ma, tak? I ta wina jest przerzucana na nasze barki, że widocznie coś źle robiłyśmy. I teraz ta dojrzałość, ja postrzegam, że po prostu przychodzi właśnie, może kończy się ta naiwność, kończy się ta radość, o której mówiłyśmy, która niesie nas przez te początkowe lata, że jeszcze mamy siłę, że to wszystko warto zrobić.
Także nasze dziecko będzie wyjątkowo takie inne i lepiej funkcjonujące.
I ja doszłam do takiego etapu, kiedy umiałam sobie powiedzieć, że co się udało zrobić, to się udało zrobić, a czego się nie udało, to już najprawdopodobniej się nie uda zrobić. I na przykład od czasu gimnazjum, bo Julka teraz jest w ostatniej, w trzeciej klasie, przez ten okres gimnazjum chodzimy na wiele zajęć, ale to są wszystko zajęcia, które jej sprawiają radość, które ją jakoś rozwijają, które powodują, że ona po południu ma co robić, że ona umie się sama sobą zająć. Czyli takie zajęcia, które jakby wspierają ją w tym rozwoju. Natomiast już nie takie ściśle rehabilitacyjne, nudne, mówiąc wprost, tak? Ale myślę, że do tego trzeba dojść. Że...
Ja też doszłam do czegoś takiego, że i to jest taka może uniwersalna zasada dotycząca chyba nie tylko rodziców dzieci z zespołem Downa, że ale też to być może tak się musi toczyć, bo nikt nie jest mądry w punkcie wyjścia, tak? Dopiero do tego dochodzimy gdzieś tam po latach. Ale często różnego rodzaju specjaliści rodzicom trochę tak wytrącają bardzo rodzicom dzieci niepełnosprawnych bardzo ważną rzecz z ręki. Mianowicie mówią nam, że mamy dziecko specjalnej troski, tak? I my nad tym dzieckiem roztaczamy taką specjalną troskę, zapominając o tym, że ono jest też zwykłym dzieckiem, które trzeba po prostu pochusiać, tak, pobawić się z nim, powygłupiać. Ono jest specjalnym dzieckiem i czasami jakby my pogłębiamy pewne zakłócenia w rozwoju
tą
takim podejściem.
Troską.
Dlatego, że no właśnie, to co powiedziała Magda, że czasami po prostu
ryzyko przerehabilitowania,
przeterapeutyzowania i wtedy w ogóle nie ma czasu to dziecko po prostu
być
żyć,
dzieckiem.
A rodzic no tym bardziej nie ma kiedy. A ponadto jest też takie ryzyko jakby popchnięcia dziecka w kierunku takich nawet może zaburzeń sensorycznych, bo my nad tym dzieckiem jakby się za bardzo tak, prawda, że ono jest specjalnej troski, więc boimy się o nie, tak, za bardzo i pozbawiamy je wielu takich bodźców, jak...
Które stymulują
tak,
też
tak,
rozwój.
Które by stymulowały, powiedzmy, jakieś tam czucie głębokie, jakieś, prawda, takie zmysły i potem czasami dziecko rzeczywiście ma takie dodatkowe jeszcze zakłócenia wynikające z tego, żeśmy no jednak za bardzo specjalnie do niego podchodzili. Do czegoś tam pozbawiamy to dziecko, a siebie przy okazji też. Więc potrzeba też trochę słuchać siebie. i mieć więcej zaufania do siebie. To być może byłoby takie przesłanie starych rodziców do młodych rodziców, że też słuchajcie swoich intuicji takich, tak? Bo oczywiście wszystko jest ważne, ale trzeba znaleźć w tym miarę i taką, i to nie musi być po prostu wszystko maksymalnie, bo w tej chwili też pewnie są nowe różne metody i nowi specjaliści, nowe jakieś odkrycia, co można z dzieckiem robić, tak? Terapeuci chętnie mówią, co robić, tak? Tylko, że
jeszcze myślę też
żyć.
Jedna sprawa, nikt bardziej niż mama, która jest na co dzień 24 na dobę, też nie jest w stanie ocenić, prawda, po latach, miesiącach długich starań, bardzo konkretnych działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych, co rzeczywiście służy mojemu dziecku, a co nie przynosi zbyt wielkich efektów, a to dziecko po prostu zwyczajnie dręczy, tak? Można po prostu zakatować siebie i przeterapeutyzować dziecko. No nie wiem, myślę, że panie wiedzą też tutaj najlepiej, tak? I też same pewnie już dzisiaj wiecie, z kim rozmawiać, żeby no, łapać taki rozsądek po prostu w tym wszystkim, czy też samemu dojrzeć.
Teraz już tak, natomiast młody rodzic pyta się praktycznie wszystkiego, czegoś się dowie od kogoś, próbuje, tak, a nóż pomoże. Także młody rodzic się troszeczkę
trzeba
tak szamoce. On szuka, on jeszcze szuka swojej ścieżki, więc jak tylko coś znajdzie, to próbuje. Po jakimś czasie okazuje się, że może niekoniecznie to, może coś innego, więc spróbuje czegoś innego. Natomiast czasem dochodzi do wniosku, tak jak powiedziała Magda, trzeba wybrać to, co dla konkretnego dziecka jest najlepsze. W przypadku, kiedy akurat córka Magdy bardzo dobrze mówi, ładnie mówi, bo jest dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, no, nie jest konieczny już na tym etapie logopeda. W przypadku mojego dziecka, które mimo 14 roku życia mówi bardzo niewyraźnie, bardzo słabo, składa pojedyncze jakieś tam zdania, niekoniecznie zrozumiałe dla innych osób, prócz mamy, taty i jakiegoś najbliższego otoczenia, logopeda jest wręcz niezbędny. Także tu trzeba dobrać, które ćwiczenia, które zajęcia dla którego dziecka. Z tego, co wiem, to Julka na przykład bardzo lubi tańczyć, lubi się rozwijać artystycznie. Jak najbardziej jej to służy. W przypadku dzieci głębiej zaburzonych, no nie wchodzi w grę, żeby na przykład dziecko takie jak moja Emila tańczyło w MDK-u, a Julka wiem, że tańczy i tańczy bardzo ładnie, tak? Występuje ze zdrowymi rówieśnikami i ma sukcesy w tym kierunku. Także ta niepełnosprawność intelektualna w zależności od stopnia też wprowadza pewne ograniczenia. Co do terapeutów i co do zajęć.
Czy to trochę jest tak, że ten etap, ta akceptacja, o której mówiłyśmy na początku, tak, że jest jakby takim ostatnim etapem, że ona jest przesunięta w czasie, że jest ten długi czas takiej walki, próbowania najróżniejszych metod i dawania z siebie na 200%. I potem to, o czym pani Magda mówiła, przychodzi taki moment, że dociera do mnie, co mogłam, to już zrobiłam, co miało zadziałać, to zadziałało i zostajemy jakby z takim, ja nie wiem, czy można mówić takim, no takim stanem dziecka, który już wiecie, że trzeba to zaakceptować, że to już nie ma co jakby na siłę ulepszać, tylko trzeba się skupić teraz na tym, żeby to dziecko na miarę swoich możliwości było po prostu zwyczajnie szczęśliwe.
No pewnie tak jest, bo nie można ciągnąć tych terapii w nieskończoność, jeżeli Julia przez 18 lat nie nauczyła się biegle liczyć, no to na podstawie czego mam wnioskować, że może się nauczy, prawda? Więc ten wysiłek, który będziemy wkładać, nie wiem, w naukę matematyki, moim zdaniem dzisiaj lepiej włożyć w coś, co ją rozwinie na innych polach, tak? I stąd na przykład właśnie takie zajęcia w MDK-u, gdzie ona jest w grupie zdrowych dzieci, jakieś takie zajęcia ceramiczne, gdzie też uczestniczy ze zdrowymi dziećmi i może i to ją cieszy przede wszystkim. Ona chce iść, ona pilnuje tego. Nie ma takiego czegoś, żebym ja powiedziała, że dzisiaj nie idziemy, bo ona po prostu chce, bo to jest jej pasja, to ją cieszy.
Pytałam o to, czy to wszystko jest na barkach mam. Potwierdziłyście panie, że tak, na ogół tak to po prostu wygląda. Zmienia się funkcjonowanie rodziny, kiedy pojawia się dziecko z jakąkolwiek niepełnosprawnością, czy to będzie trisomia 21, czy jakieś inne chorobowe sytuacje, które trzeba rehabilitować. Mówiłyście o starszych dzieciach. jak się funkcjonuje, jak, no, no mimo wszystko nie można było tych dzieci zostawić. Jak dzieliłyście tą swoją uwagę, ten swój czas, jak wam się to udawało?
W moim przypadku chyba mi się nie udało, powiem szczerze. Dlatego, że różnica między dziećmi była 8 lat. Syn teoretycznie był jeszcze mały. Natomiast musiał bardzo szybko wydorośleć, bo pierwsze lata, nie miesiące, lata życia Emilii to były wizyty u lekarzy i operacje i zabiegi i ciągle jakieś szpitale i ciągle rehabilitacja i rzeczywiście tego czasu dla drugiego dziecka, tego starszego, było bardzo mało. Zdarzały się takie sytuacje, że ja go musiałam zostawić właśnie u tej koleżanki na noc, bo myśmy wyjeżdżali gdzieś, tak, na jakiś zabieg czy na operację i nie miał się kto nim zająć i on to rozumiał. Na szczęście rozumiał na tyle, na ile potrafił, aczkolwiek myślę, że ma pewien żal, że i to nie tyle do nas jako do rodziców, tylko właśnie do siostry, że mu się taka siostra urodziła, która zabrała mu troszeczkę tych rodziców, która wymagała dużo więcej czasu, a on tego czasu potrzebował. Myśmy starali się jako rodzice spędzać z nim czas, ale ten początkowy okres był najtrudniejszy, kiedy właśnie to była walka o życie właściwie tego drugiego dziecka, tak? O życie, o zdrowie, żeby ona przeżyła, to po pierwsze, a potem żeby funkcjonowała w miarę zdrowo, na ile to możliwe. Potem, jak się ten taki czas ustabilizował w jej zdrowiu, że już było dobrze, w miarę dobrze, no to już pamiętam, to były wspólne wakacje, wspólne jakieś wyjazdy, już było troszeczkę więcej czasu dla tego syna, natomiast to już był nastolatek. To już był po prostu nastolatek i on już wchodził w grono rówieśnicze, już rodzice aż tak bardzo mu nie byli potrzebni, jak w tym czasie, kiedy urodziła się Emila. Także myślę, że tu trochę żeśmy sobie nie poradzili. Wynika to chyba też stąd, że my tutaj nie mamy nikogo, tak? Nie mamy dziadków, nie mamy jakichś takich bardzo bliskich znajomych, którzy są naszą rodziną.
Cała
nasza rodzina, po prostu mieszka daleko od nas, w innych rejonach kraju, w związku z czym nawet nie było możliwości odesłania go na nockę czy na dwie do rodziny, bo po prostu za daleko. Oni też do nas nie mogli przyjechać. No, zdarzało się, że owszem, przyjeżdżali jak musieli, natomiast nie było takiego codziennego kontaktu z babcią, z dziadkiem, który by troszeczkę nas odciążył. Czy to w zajęciu się starszym synem, czy w zajęciu się chociażby tym małym dzieckiem, tak, urodzonym świeżo. Także to chyba zależy właśnie od tego, jaka jest rodzina.
Też od wielu okoliczności, no, jakie są dookoła. Pani Magdo, pani też miała dosyć dużą różnicę wieku, tak, bo już starsze dziecko.
Tak, córka miała wtedy 5,5 roku, gdy urodziła się Julka. No moja sytuacja była diametralnie różna niż Kasi, bo ja próbowałam po urodzeniu Julki pracować, ale to tak się słabo udawało, więc ta moja praca nie była aż tak intensywna jak Kasi. No i ja mam tutaj rodzinę dziadków z obu stron, więc mogłam liczyć na to, że to na to, na co nie mogła liczyć Kasia, tak? Że na przykład córka starsza będzie mogła gdzieś tam u dziadków zanocować, czy właśnie potem na przykład Julka, żebym ja mogła pójść ze starszą córką gdzieś tam wybrać się po południu. Potem one też zaczęły dzielić swoje pasje, ponieważ starsza córka przez 15 czy 16 lat też tańczyła w MDK-u. Julia zaczęła tańczyć, jak była w przedszkolu, więc ja je obie woziłam w to samo miejsce. Myślę, że jakoś tutaj ta starsza córka tak jakoś kiedyś powiedziała, że nie ma takich wspomnień, że jak się Julia urodziła, to się coś strasznego w domu wydarzyło. A to już no, ma jakieś takie własne wspomnienia. Więc myślę, że jakoś sobie z tym poradziliśmy, natomiast no było trudno, to życie było takie no, intensywne bardzo, bardzo.
Dziewczyny dosyć małe, 3 i 6 lat.
3 i 9. Ale no ja mam takie właśnie też, nie mam wcale takich sobie wspomnień, bo myślę, że przede wszystkim dziewczynki mają, bo tutaj u Kasi jednak chłopak, to inaczej. Dziewczynki mają takie opiekuńcze cechy, no tak.
I to pomaga.
I to pomaga, bo dla nich przede wszystkim dzieci są kapitalne pod tym względem, że one nie mają takiego spojrzenia oceniającego. Dla nich w ogóle nic się nie stało, tak? A gdzieś tam, no, już nie odtworzę w tym momencie, w którym momencie, ale gdzieś jakby no, dowiedziały się, że ich brat ma zespół Downa, ale nie zrobiło to jakiegoś specjalnego wrażenia na nich. A co więcej, pamiętam, jak właśnie młodsza Zosia któregoś dnia wróciła z przedszkola i opowiadała, że jakieś jej koleżance też się urodził braciszek, ale taki zwykły, taki nie z zespołem Downa, taki gorszy jakby jej, to jest jeszcze z, prawda, jeszcze z czymś. Także dzieciaki są kapitalne pod tym względem.
Proszę Państwa, krótka przerwa, po niej wracamy do naszej rozmowy dziś o dzieciach z trisomią 21, jak funkcjonują rodziny, jak funkcjonuje rodzeństwo. Za chwileczkę wracamy do tego tematu.